proszę. Będzie spadało? Nie, nie będzie. Bóg mówi. Bóg mówi do ciebie teraz. Taki, jaki jesteś. Więc proszę, usiądź najwygodniej, jak możesz tu usiąść. Odetchnij głęboko. Bóg mówi do ciebie teraz. I to teraz jest najważniejszym momentem w twoim życiu. W tej chwili. To, co przeżywasz tutaj. I w tym momencie masz wszystko. Bóg obdarował cię wszystkim. Obdarował cię sobą. W tym momencie. Więc nie przegap tego momentu. Bóg mówi do ciebie teraz, tu. Mówi, że cię umiłuje. Że jesteś dla Niego ważny. Że jesteś dla Niego bardzo ważny. Że jesteś dla Niego najważniejszy. Najbardziej jedyny i najważniejszy. I wypowiada twoje imię. Z wielką czułością to czyni. Z wielką delikatnością. Wypowiada twoje imię. Wykonajmy takie ćwiczenie. Bóg wypowiada twoje imię, Basiu, Elu, Grzegorzu, Łukaszu, Jacku, Romanie. Wypowiada twoje imię z ogromną czułością. Czy ty potrafisz wypowiedzieć swoje imię też z czułością? Też z miłością. I postarajmy się wykonać takie ćwiczenie. W jednym momencie każdy wypowie głośno swoje imię z największą serdecznością, jaką potrafi. Swoje własne imię. Dobra, na 3, 4 wymawiamy swoje imię. 3, 4. Małgosia. Czy było to z miłością, z czułością? Może tak. Może jeszcze trochę brakuje czegoś. Jezus wypowiada twoje imię z tak ogromną czułością i bardzo chce, abyś ty usłyszał to. Abyś usłyszał. Bóg zaprasza ciebie do więzi bardzo intymnej. Najintymniejszej ze wszystkich więzi, jakie mogą pod słońcem istnieć. Bóg zaprasza cię do przyjaźni. Do przyjaźni. Ja mam tutaj z sobą taką ikonę, znaną pewnie wielu z Państwa. Ikona przedstawia Jezusa i świętego Menasa. Inaczej ona się nazywa Jezus i przyjaciel, albo po prostu ikona przyjaźni. Jest to ikona, która, koptyjska ikona, powstała w Egipcie w VI albo VII wieku. I jest Jezus i Menas. Menas był przeorem jakiegoś monastyru w Egipcie. Nie pamiętam w tej chwili miejscowości. I cóż przedstawia ta ikona? Ja za chwilę dam tę ikonę Państwu, żeby mogli się z bliska przyjrzeć. Są dwie postacie. Jezus po mojej lewej stronie i Menas. Te postacie nie patrzą na siebie, ale patrzą w jednym kierunku, przed siebie. Ci panowie idą, odbywają drogę. I Jezus trzyma rękę na ramieniu Menasa. Trzyma rękę na ramieniu Menasa. Co to jest, jeżeli komuś kładziemy rękę na ramieniu? No to jest taki znak przyjacielski. Ksiądz Roman zawsze tak poklepuje nawet, żeby mocno poczuć. Jest to znak przyjaźni. Jest to znak tego... Dobrze, że jesteśmy razem, jestem przy Tobie, chcę się o Ciebie zatroszczyć. Jest to znak przyjaźni. Przyjaciele w taki sposób, czy się witają, czy chodzą w taki sposób. I Jezus trzyma rękę na ramieniu Menasa. Ta ręka jest za długa. Po prostu jak zobaczymy proporcje, to ta ręka jest dwa razy chyba dłuższa niż wskazywałaby na to cała postać. Ponieważ ręka Pana nie jest za krótka, żeby Cię przygarnąć. Wszędzie, gdzie jesteś, Pan Bóg Cię przygarnia. Może Cię przygarnąć, jeśli tego zechcesz. Wszędzie, gdzie jesteś. I Jezus zaprasza Cię do takiej wielkiej przyjaźni. Takiej przyjaźni, w której występuje dotyk, przyjacielski dotyk, pełen ciepła, pokoju, subtelności, bezpieczeństwa. Dotyk, ręka na ramieniu. Chodzenie z Jezusem za rękę. Chodzenie z Jezusem za rękę. Wszędzie i zawsze. Wstajesz rano i trzymasz Jezusa za rękę. Wykonujesz kolejne czynności z Jezusem. Trzymasz za rękę. To jest dotyk. Dotyk, trzymanie za rękę, obecność, przyjaźń. I chodzisz z Jezusem za rękę nie tylko czasami, okazjonalnie, kiedy jesteś w dobrej kondycji. Chodzić trzeba z Jezusem, czy chodzisz z Jezusem za rękę, kiedy różnie się dzieje, kiedy różne uczucia tobą miotają, kiedy wykonałeś jakąś podłość i starasz się ją ukryć przed samym sobą. Trzymasz Jezusa za rękę i idziecie i rozmawiacie. I przedstawiasz Jezusowi to, jakim jesteś, a nie jakim byś chciał uchodzić we własnych oczach. Tylko jaki jesteś, w prawdzie. I to trzymanie ręki Jezusa i chodzenie z Nim, właśnie takie, uczy nas, Jezus nas uczy wrażliwości, uczy nas otwartości, uczy nas zaufania i prawdziwości i wolności. Chodzenie z Jezusem za rękę. To jest więź. To jest więź. W ten sposób zaczyna się owa intymna bardzo więź z Jezusem. Podam jeszcze jeden przykład takiego przyjacielskiego, miłosnego dotyku. Święta Elżbieta z Dijon tak sobie wyobrażała i takie miała pragnienie, żeby być harfą. Harfą, którą Bóg dotyka i gra. I z tego dotyku, spod dotyku tej harfy, strun harfy, wydobywają się piękne dźwięki. Żeby być jak harfa. A Bóg, mistrz największy, który mnie stwarza nieustannie, niech gra na tej harfie swoje wieczne sanctus. Jestem jak harfa. To było marzenie właśnie tej świętej. Być jak harfa. Wyobrażasz sobie to? Być jak harfa, Pan dotyka i gra. Jestem najważniejszy w oczach Pana. Jestem stworzony najlepiej, jak to jest możliwe. Niczego mi nie brakuje. Ten moment tutaj też jest najważniejszy. Teraźniejszość. Tu jesteśmy, teraz jesteśmy. Bóg jest. takie zestrojenie z niewyobrażalnym, właśnie tak wielkie, naturalne, szczere wsłuchanie się, zanurzenie się w Bogu. To jest mistyka, dostępna dla każdego, dla mnie i dla ciebie. To zestrojenie z Panem, zestrojenie z niewyobrażalnym. Kontemplacja Boga w Najświętszym Sakramencie, ale również w przyrodzie. W kamieniu napotkanym przy drodze, w człowieku, napełnienie nim, Bogiem niezgłębionym, napełnienie i napełnianie, pozwolić mu na to, zachwycenie się Jego dotykiem, Jego miłosnym, przyjacielskim dotykiem i trwanie w owym zachwyceniu. Trwanie w owym zachwyceniu. Mowa, słowa nie są w stanie opisać więzi z Bogiem. To jest bardzo intymne doświadczenie, które jest poza możliwością nazwania go, opowiedzenia o nim. Bóg mówi. Bóg mówi do ciebie. Aby usłyszeć właśnie ta droga przyjaźń z Jezusem. Chodzenie z Nim za rękę, bycie jako wacharfa, zanurzanie się. Bóg nie stawia żadnych warunków. Niczego nie musisz. Teraz, tak jak siedzisz tu na krześle, możesz się zanurzyć. Możesz dostąpić zachwytu, zachwycić się Panem, który cię napełnia. Napełnia cię po brzegi. Aby usłyszeć, też warto czytać Pismo Święte. Codziennie, nieokazjonalnie. Ja z moim mężem czytamy Pismo Święte codziennie wieczorem w kuchni przy stole. Czytamy i to, co jego albo mnie dotknie, to może być jedno słowo, a może werset, a może cały rozdział. Zapisujemy na kartkach i przyczepiamy do mebli kuchennych. I w ten sposób, o czym mogą zaświadczyć moi tu dwaj przyjaciele, część kuchni jest obwieszona Słowem Bożym, na które po prostu patrzymy, bo ja najwięcej, bo najwięcej spędzam czasu w kuchni. Znaczy więcej od Marka. Czytanie Pisma Świętego, zapisywanie może właśnie wersetów, czy słowa pojedyncze. Dobrą praktyką jest też uczenie się na pamięć. Uczenie się na pamięć. Bóg mówi też przez obcowanie ze sztuką. Z muzyką, która też jest sztuką. Pięknymi zdjęciami, wystawami. Bóg mówi też przez sztuki teatralne, przez film, przez książki, I to niekoniecznie religijne. Nie ma takiego podziału na twórczość religijną i niereligijną, tylko jest taki podział na sztukę dobrą i złą. I trzeba wybierać tę dobrą. I Bóg mówi również w ten sposób. Mówi Jezus tak: owce znają mój głos, za obcym nie pójdą. Owce znają mój głos, za obcym nie pójdą. I Jezus mówi do każdego indywidualnie. Inaczej. Ponieważ każdy jest niepowtarzalny. Każdy jest inny. I wymaga zupełnie innej komunikacji, innej mowy. Każdy ma własną drogę. To jest wielce niewłaściwe, jeżeli ktoś podąża drogą czyjąś. On ma własną drogę. Każdy ma drogę własną. Na której to drodze Bóg mówi prosto do ucha i do serca. I są to słowa intymne. Czasami bardzo intymne. Takie, że są tylko moje i Boga. Są bardzo czułe. Przeznaczone tylko dla Ciebie. Czyż to nie jest cudowne? Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego Słowu. Tak mówi psalmista w 130 psalmie, 5 wersecie. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego Słowu. Ale czy rzeczywiście? Czy na pewno? Czasami Bóg milczy. Nie wiem dlaczego, ale milczy. I nas też zaprasza czasami do ciszy i milczenia. Nawet nie czasami, ale to jest bardzo ważna cisza. Cisza wokół, ale cisza w środku też. I milczenie. Kochani, nie stawiajmy niepoznawalnemu żadnych warunków. Żadnych. Porzućmy wszelkie schematy myślenia. Nie bójmy się tak obciosać się ze wszystkiego, co w nas jest. Schematy myślenia, schematy postępowania. Dobre na pewno, ale porzućmy to. Bo nawet te dobre ramki, w których jesteśmy, ograniczamy siebie sami na przyjęcie Boga. Bo dobrymi rzeczami się obstawimy, ale Bóg ma dla nas więcej. Albo inaczej. Porzućmy to. Zostawmy to. Pozwólmy się Bogu zaskakiwać. Wypłyńmy na głębie. Doświadczajmy wolności, do której zostaliśmy stworzeni. Do takiej wolności, wolności w myśleniu, w przeżywaniu, w doświadczaniu, w kochaniu. Pozbądźmy się wszelkiej presji. Nie pozwalajmy sobą manipulować. Bóg zaprasza cię do wolności. Teraz, tutaj, jak siedzisz na tym krześle, Bóg zaprasza cię do wolności. Ponieważ chce wejść na nowo w twoje życie. Chce pokazywać ci nowe obszary. też może tak być, że kiedy staniesz się bardziej otwartym i takim nieskupionym na tym, co wiem o Bogu, to może usłyszysz coś ważnego, o czym Bóg do ciebie mówi podczas pływania w basenie. Albo jazdy na rolkach, albo na fotelu u dentysty, albo w czasie rozmowy u szefa w pracy. Może w kościele. Wszędzie i w każdej sytuacji mówi do ciebie Pan, który cię umiłował i ukochał. Kiedy jesteś przed Panem w takiej wolności, taki ukochany, taki przytulony, taki otoczony czułością, wtedy człowiek ma odwagę podejmować decyzje. Ileż to decyzji czeka na to, żeby je podjąć? Kiedy będziemy czuć takie bezpieczeństwo, zabezpieczenie ze strony Boga, ale takie, którego nie da się opisać, opowiedzieć. Bóg jest we mnie, przebywam w Nim, chodzę z Jezusem za rękę. Mam odwagę podejmować decyzje. Odważnie podążam w kierunku, który wytycza mi Pan. Nie robi wtedy na mnie wrażenia opinia innych, dobra czy zła. Nawet hejt, brak zrozumienia, samotność, wykluczenie i tak dalej. Ale też sukcesy, pochwały, zaszczyty, pozycja społeczna, stan konta. To wszystko po prostu nie robi na mnie żadnego wrażenia. To jest to, o czym ksiądz mówił dzisiaj, a właściwie to nie ksiądz, tylko święty Paweł, że umie obfitować i cierpieć biedę. To jest prawie, że wszystko jedno. Nie robi to na mnie wrażenia. Moje oczy patrzą ku górze. Moje oczy patrzą ku górze. Bóg jest moją mocą i siłą. Kiedy tak wsłuchany w Pana podejmuję decyzję, kroczę w nieznanym kierunku, kroczę pionierską drogą, wytyczam te kierunki, staję się prorokiem, tym, który widzi dalej, więcej, który ma osobowość, charakter kształtowany przez Boga, który jest mocno osadzony w swojej tożsamości Bożego dziecka. Czynię rzeczy nowe. Czynię rzeczy nowe. To jest też przekraczanie tych ramek, tych ram, w których się siebie sam ustawiłem. Może też grupa, wspólnota stworzyć pewne ramy, posługiwać się pewnymi schematami. Trzeba to zrewidować. Dobrze jest w każdym razie, może nie trzeba, dobrze jest to zrewidować. I to, że Bóg mówi, wtedy stanie się moim doświadczeniem, a nie wiedzą. Tylko moim doświadczeniem. Opisać Boga jest bardzo trudno. Raczej przez nazwanie, jaki nie jest, niż jaki jest. Tak we wstępie do Sumy Teologicznej napisał święty Tomasz z Akwinu. I jeszcze jedno zdanie Akwinaty. o to, co jest w ludzkiej wiedzy o Bogu ostateczne. Wiedza, że nie znamy Boga. Co chcę przez to powiedzieć? Święty Tomasz, trzeba poczytać. A ja mam takie doświadczenie, że wszelka moja właśnie wiedza o Bogu jest ograniczona przez mój umysł, przez moje też odczuwanie i właśnie przez język, który do mnie z kolei docierał o Bogu, to jest wszystko jest ograniczone. I tak naprawdę, jaki jest Bóg, nie wiemy. To jest niesamowite. Tak, myślę, że chwila przejścia z tego świata dalej jest niezwykle ekscytująca, bo mam nadzieję, że wtedy się czegoś dowiemy. Wtedy zobaczymy Boga twarzą w twarz, mam nadzieję. Jest to przejście, to śmierć po prostu jest, patrząc na nią od strony Boga, jest czymś niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. Ale nie o śmierci tutaj, tylko o tym, że Bóg mówi. Bóg mówi, ale czasami może to być tak, że nam się gdzieś coś wydaje, coś się wyobraża. Może tak być. I to no nic złego, no, taki jest człowiek. Trzeba mieć taki... Nie brakuje mi tutaj odpowiedniego słowa. Trzeba mieć takie spojrzenie po prostu na Boga, który mnie otacza, mnie wypełnia, ale do końca nie wiem, co z tego wypełnienia może wyniknąć. Po prostu idę tam, gdzie mnie prowadzi. Czasami widzę jeden krok tylko. Stawiam go, idę, ponieważ zaufałem mu. A więcej nie wiem. I teraz chciałabym tutaj, nie wiem, poproszę któregoś z panów, Jacek, żebyś przeczytał, a wy sobie możecie znaleźć, prorok Izajasz, rozdział 43, wersety chyba od jednego, znaczy na pewno od jednego, ale chyba do 5a. Zobaczymy, czy nie dalej, bo tak sobie tutaj zapisałam. No właśnie, tak mi się wydaje.
Izajasz 43:1-5a. A teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i ukształtował Cię, Izraelu. Nie bój się, gdyż Cię odkupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. Choćbyś przechodził przez wodę, ja będę z Tobą. Nie zatopią Cię rzeki. Choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz i płomień Cię nie spali. Bo ja jestem Panem, Twoim Bogiem, świętym Izraela, Twoim Zbawcą. Oddam Egipt za okup za Ciebie. Kusz i Sebę zamienię za Ciebie. Jesteś dla mnie cenny. Otoczyłem Cię chwałą i obdarzyłem miłością. Dlatego ziemię zamienię za Ciebie i ludy oddam za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą.
Jeżeli Pan mówi, że Cię wezwał po imieniu, to tak jest. Kropka. Jeżeli zdecydowanie woła, abyś się nie lękał, to w tym momencie powinieneś poczuć ulgę i przestać się bać i porzucić wszelką trwogę. A ty co? Gdzie jesteś? Jeśli nie całkiem przy Bogu, to czy przynajmniej przy sobie? Słowo Boga jest żywe. O tym mówi nam list do Hebrajczyków, 4, werset 12 i następne. Bóg wypowiada słowo i staje się. To słowo ma moc. Słowo jest związane z czynem, z działaniem. Jezu, Ty jesteś moją mocą, moją siłą. Jezu, Ty jesteś moim największym przyjacielem. Jesteś Panem. Jesteś Bogiem najwyższym, największym, najwspanialszym. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które stwarza. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że nas wypełniasz, za to, że możemy w Twojej obecności być nieustannie, że możemy przebywać z Twoim słowem aż do nasycenia. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdego z nas, kto tutaj jest. Dziękuję Ci za to, co czynisz dla tych wszystkich osób. Dziękuję Ci za to, że milczysz często. Dziękuję Ci za tych, którzy nie widzą Twojego działania w swoim życiu. Dziękuję Ci za tych, których życie naznaczone jest jakimś cierpieniem, ciężką pracą. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że wielu spośród nas nie potrafi nawiązać relacji z drugą osobą. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty troszczysz się o każdego i o te wszystkie nasze sytuacje i niemoce. I chcę Ci powiedzieć, że nie rozumiem Twojej pedagogii. Nie wiem, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej w życiu i moim, i osób innych, i całych narodów. Nie rozumiem tego, nie wiem, ale wiem, że mnie kochasz. Wiem, że mogę Ci zaufać. Wiem, że mogę przebywać w Twojej obecności. I to jest ważne. I to jest bardzo ważne. Proszę Cię o Ducha Świętego tutaj dla nas wszystkich w tej chwili, abyśmy doświadczyli spotkania z Tobą. Abyśmy tutaj doświadczyli spotkania z Tobą. Abyś przełamał w nas jakieś mury, które mamy, jakieś bariery, które sobie postwarzaliśmy. Proszę Cię, Duchu Święty, napełnij teraz każdego. Przyjdź do każdego w taki sposób, jak tego potrzebuje. Ty przechadzasz się pośród nas. Przechadzasz się, kładziesz swoją rękę na naszym ramieniu. Kładziesz swoją rękę. Napełniasz swoją obecnością. To nie szkodzi, że nie rozumiesz. To nie szkodzi, że nie wiesz. Przyjmij Bożą miłość. Nie zadając pytań, przyjmij Bożą miłość. Daj się ponieść Bożej miłości, Bożej obecności. Stań się przyjacielem z Jezusem. Duchu Święty, czyń tutaj swoje dzieło. Czyń swoje dzieło pośród tego ludu. Pośród tego ludu, bo to nie jest przypadek, że takie osoby są tutaj. Ty każdego tutaj przywiodłeś w taki czy inny sposób. Każdy jest tu na swoim miejscu. Proszę Cię, Panie, aby upewnij te osoby, upewnij każdą z tych osób, właśnie po imieniu zwracając się do niej, że jest na swoim miejscu, w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Duchu Święty, działaj. Duchu Święty, działaj, proszę Cię. Shua la haria, shia la karia sej. Hira la sia la haria, shia la haria. Hira la sia la haria sej. Tak przez chwilę w ciszy przed Panem.